Zacznijmy w ten sposób. Widzicie, wielu z nas jest, ja pewnie też jeszcze trochę jestem, skażonych pewnego rodzaju błędnym nauczaniem tak zwanej Ewangelii sukcesu, która mówi, że słowa mają magiczną moc i powinniśmy przemawiać do gór naszych okoliczności, żeby usunęły się z naszej drogi. Powołując się na te i na inne fragmenty w Piśmie Świętym. Natomiast tego rodzaju nauczanie, ono przez 1900 ponad lat istnienia Kościoła nie było w ogóle znane. Ani apostołom, ani w okresie postapostolskim, ani reformatorom. Nikt z nich w ten sposób nie nauczał. Więc skąd się to wzięło? To jest bardzo proste. Jak czytamy troszkę historii Kościoła i zagłębiamy się, gdzie są jakby początki tak zwanego ruchu wiary czy Ewangelii sukcesu, to widzimy, że tak naprawdę ojcowie tego ruchu zapożyczyli z ruchu, który nazywał się dokładnie po polsku, to jest ruch nowej myśli, który działał na przełomie XIX i XX wieku. I gdybyście poczytali książki prekursorów ruchu wiary, takie na przykład Kenyon, czy później, troszeczkę później jego uczeń, Kenneth Hagin, to byście zobaczyli, że to są, że cytaty z ich książek są żywcem, co do słowa wzięte z książek przedstawiciel ruchu nowej myśli, który był ruchem new age'owskim, w ogóle nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem. Czyli, że słowa mają moc. No inaczej, gdybym teraz zrobił wam tutaj lekturę, cytując, to byście na wszystko mówili może amen. Ale to nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. Niestety, ze względu na to, że Kościół protestancki w tamtym czasie był bardzo słaby i główne modlitwy to były modlitwy jęczące, błagające nie wiadomo o co, pozbawione zupełnie wiary, pozbawione zupełnie solidnych fundamentów biblijnych. Kazania to były jakieś filozofie, piękne mowy. Nie wszędzie tak było, ale ogólnie no Kościół jakby ten protestancki wtedy był w słabej kondycji, był przysiągnięty tym duchem jeszcze oświeceniowym. Więc ten silny nacisk na sukces jeszcze w kulturze amerykańskiej znalazł, rozprzestrzenił się bardzo szybko. No, poprzez to oczywiście dalej na cały świat. Natomiast musimy wiedzieć, że oczywiście, że pierwszy sposób, jak interpretujemy Słowo Boże, kiedy nauczamy, to jest jaki, pamiętacie? Kontekst. Po drugie? A po trzecie? Oczywiście kontekst, czyli jaki jest kontekst danego fragmentu, otaczających wersetów, tak? Później jaki jest kontekst powiedzmy autora tej księgi, na przykład jeśli coś napisał święty Paweł, to czy ten mój wniosek zgadza się ogólnie z myślami Pawła w innych miejscach, z jego tokiem rozumowania. Aż w końcu ten najszerszy kontekst, którym jest Ewangelia, czyli Boża historia, to jest ten odkupieńczo-historyczny kontekst całej Biblii. I jeśli z którymkolwiek z tych kontekstów twój wniosek się nie zgadza, to Bóg tego nie powiedział, choćbyś to bardzo czuł. Tak? Czy nie? Tak, dokładnie. To, że my coś czujemy, to, że nam się coś wydaje, to, że my przy czymś się cudownie poczuliśmy, my się możemy wspaniale poczuć przy wielu rzeczach. Ale to nie znaczy, że Bóg to mówi. Bóg mówi to, co mówi w swoim słowie i co mówił poprzez autora danej księgi. To, co mówił przez wieki. I kolejna rzecz, którą dodam do interpretacji, że jeśli Bóg przez 2000 lat milczy na jakiś temat, to trzeba się zastanowić, czy tak zwane nowości są naprawdę od Niego. Raczej ja bym powiedział, że trzeba być tu bardzo ostrożnym i my w Kościele tutaj nie będziemy nauczać i promować czegoś, czego przez Duch Święty przez 2000 lat w różnych kresach historii nie podkreślał. Okej, więc widzicie, skąd możemy wiedzieć, że o czym mówi faktycznie kontekst? Bo wydaje się, że takie mocne słowa, tak? Nauczymy o modlitwie, szósty odcinek chyba już jest, czy piąty? Piąty, przepraszam. Okej, dobrze, więc widzicie, może tak pokrótce, tak, ta Ewangelia sukcesu wmawia nam, że nasze pragnienie sukcesu zawsze jest Bożą wolą. To znaczy, że ty masz prawo do tego, żeby w modlitwie ogłaszać i przemawiać do tej góry, którą jest na przykład twój niedobry szef, żeby ta góra się usunęła. I nagle szef zachorował na raka albo rozwodzi się z żoną, wybuchł skandal, ciało usunięte i ty myślisz, że to jest taka niesamowita odpowiedź na twoją modlitwę, bo to się usunęło z twojej drogi, tak? To jest właśnie owoc błędnego nauczania. Takie zrozumienie sprawy. Padłeś ofiarą. Ktoś, być może ja 15 lat temu, zażerował na tobie. Niestety. Ale widzicie, spójrzcie, jakbyśmy spojrzeli, w jaki sposób już najbliżsi uczniowie Jezusa w Słowie Bożym interpretowali, czy my mamy prawo do naszych osobistych aspiracji, do naszych postanowień, na przykład związanych, no powiem tutaj, kontekst niech będzie biznesowy, tak? Taki finansowo-ekonomiczny, który dotyczy każdego z nas. Czy my mamy prawo proklamować, ogłaszać i w jakiś sposób ustanawiać rzeczy związane? Co na to autorzy Nowego Testamentu? Na przykład jakbyśmy poszli do Jakuba. Jakuba list jest taki, że on pisał do grupy chrześcijan, której znaczna ilość tych ludzi była dość bogata. Dość im się powodzi. Byli ludźmi sukcesu. Dlatego on tak tam często odnosi się do pieniędzy. Ale gdybyśmy spojrzeli, co Jakub pisze odnośnie takich zamierzeń, to spójrzcie. 4:13, tak? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a która znika. Co robi Jakub? Robi to, o czym my tu mówimy przez rok czasu. Umieszcza ich dążenia w perspektywie wieczności. Widzicie to? Co robi? I dalej, zamiast tego winniście mówić, uważajcie, jeśli Pan zechce. Czyli inaczej, jeśli taka jest Jego wola, jeśli On tak postanowi, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła, mówi Pan, tak? Czyli widzicie, że raczej autorzy Nowego... To jest tylko jedno z tych miejsc. Że raczej, kiedy chodzi o takie osobiste dążenie do sukcesu, to autorzy Nowego Testamentu raczej są ostrożni. Nie mówią, że to jest złe, ale mówią, że nie możesz być zbyt pewny, że twoje dążenia, że twoje postanowienia, to jakie ty masz plany, że zawsze Bóg na to musi powiedzieć amen. I że możesz go związać swoim wyznaniem, możesz go zaaresztować swoją wiarą i teraz Bóg nie będzie miał wyjścia i musi na to odpowiedzieć. Tak? To jest powód złego nauczania, ponieważ widzimy, to jest tylko jeden z fragmentów. Mówiliśmy w wielu innych miejscach, że Bóg chce zaspokajać nasze potrzeby, ale nie poprzez to, że my Pana Boga naszym wyznaniem do tego zmuszamy, że my pokazujemy, jaką mamy niesamowitą wiarę, że zgłębiliśmy 3 zasady wiary i 3 postanowienia. Nie, nie, nie. Tylko dlatego, że wiemy, że On jest dobrym Ojcem. Wiemy, że On chce dla nas tego, co najlepsze. Wiemy, że my nie musimy Go przekonywać, używać, po prostu składamy nasze życie przed Nim. Jest napisane, że Bóg wie, czego ty potrzebujesz, zanim Go o to poprosisz. Więc raczej takie gorliwe proszenie, raczej takie gorliwe błaganie, raczej tego rodzaju prośby, usilne nawet prośby. Czy pamiętacie Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Czy pamiętacie, że On znał Bożą wolę, ale mówił, ale Boże, jeśli jest to możliwe, niech mnie ten kielich ominie, nie chcę cierpieć. Ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Dlaczego? Dlatego, że On jako człowiek tak bardzo chciał uniknąć cierpienia. I Pan Bóg wie, że ty i ja jako ludzie chcemy uniknąć cierpienia. I wołamy w naszym życiu gorliwie o wszystko, co sprawi, żeby tego cierpienia nie było. Skoro Jezus o to wołał, to ty o to też powinieneś wołać do Boga. To jest w porządku. Natomiast nie możesz Boga zaaresztować i zmuszać Go swoimi wyznaniami, deklaracjami i swoją tak zwaną wiarą do tego, żeby usunął wszelkie cierpienie z Twojego życia, bo Bóg jest wszechmocny i On zrobi, co chce. I tylko Bóg wie, co jest dla Ciebie i dla mnie najlepsze na dłuższą metę i dla innych osób. I widzicie, więc wiemy, czego ten fragment nie może oznaczać. Ponieważ autorzy Nowego Testamentu i cała historia Kościoła nie zgadza się z tym, tak? Ale mimo wszystko Jezus bardzo twardo wciąż te słowa mówi. Jezus nadal mówi. Musicie wierzyć. Musicie mieć, no powiem tak, tą wiarę, która usunie tę górę. Musicie przemawiać do tej góry. Wciąż jest tak silny nakaz. Więc czego on dotyczy? To jest pytanie, jakie musimy sobie postawić, skoro wiemy, że nie dotyczy on naszych osobistych aspiracji. Ale jeszcze raz mówię, nie chciałbym, żebyście słyszeli, że nie powinniście modlić się o wasze prośby. Bo w modlitwie pańskiej co jest napisane? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, więc módlcie o swoje prośby. Tylko nie stawiaj Boga pod murem. Nie sadzaj Go na ławie oskarżonych. To mam na myśli. Rozumiecie mnie? Czy widzicie różnicę? Tak? Dobrze. Widzicie, jaki jest kontekst tego fragmentu? Może jeszcze, jak już jesteśmy w tym temacie. Czy słowa mają magiczną moc? Czy słowa mają moc? Czy jej nie mają? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Mają i nie mają. Powiem wam, jakie mocy nie mają słowa. I opieram się na Słowie Bożym, tak? I ludzkim zdrowym rozsądku. Słowa nie mają, twoje słowa nie mają żadnej magicznej mocy. To znaczy, jak ci się wymsknie coś tam, to teraz nie musisz przypominać sobie, co ty powiedziałeś 2 tygodnie temu, jakie 2 słowa, bo teraz to się w magiczny sposób jakiś będzie wypełniało w twoim życiu, tak? Tego nie ma w Biblii czegoś takiego. Z prostego faktu, że nie jesteś Panem Bogiem. Który nagle rzucił jakieś słowo, tu rzucił, teraz nagle będziesz łapał te słowa, połykał je, odwoływał, to jest szaleństwo. Jakbyś powiedział to swoim znajomym, będzie to jest szaleństwo. Ale większość twoich znajomych zgodzi się, że słowa mimo wszystko mają moc. I mówię teraz o zwykłych ludzkich słowach. Co to znaczy, że słowa mają moc? Oznacza to, że niosą pewne konsekwencje. Jest wiele fragmentów, które mówią, że słowa mają moc, śmierć i życie są w mocy języka, tak? Ale znów to nauczanie o tej magicznej mocy słów pochodzi z Ewangelii Sukcesu, z ruchu wiary, którego korzenie bardzo pobieżnie i szybko powiedziałem wam, jak się zaczęły i w jaki sposób Kościół w to wszedł. Wcześniej absolutnie takiego nauczania nie było w historii Kościoła. I w żaden sposób apostołowie, święty Paweł, święty Piotr, Jakub, Jan nie promowali takiego nauczania, a jeśli się mylę, to proszę o werset. Ale widzicie, na przykład, jak słowa mają moc? W kampanii Fundacji Dzieci Niczyje czytamy, i to jest z gazety cytat, rodzice często obawiają się, że chwaląc dziecko wychowają je na zarozumiałe i egoistyczne. Oszczędnie używają słów wyrażających miłość, wyrażających wsparcie, docenianie, by nie rozpuścić swojego potomstwa. Tymczasem te proste zwroty padające z ust rodziców kocham cię, wierzę w ciebie, czy uda ci się, sprawiają, że młody człowiek jest radosny, potrafi sięgać gwiazd i podnosić się po upadkach. Mówi Maria Keller-Hamela, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje. To nie jest kaznodzieja. Nawet zwykły człowiek, nawet zwykła nauka mówi, że słowa mają moc. Ale to jest moc właściwie zrozumiana, tak? I dalej ona mówi tak. Dziecko, które często słyszy pozytywne komunikaty, wyrośnie na silnego człowieka z wysokim poczuciem własnej wartości. Te dobre słowa zostaną w nich na całe życie i będą mieć wpływ na to, jak będzie funkcjonować w pracy, w związkach i w życiu rodzinnym. Więc czy słowa mają moc? Mają moc, ale nie mają one takiej mocy, jaką nadał temu ruch wiary, czyli magicznej mocy. I widzicie, jak więc rozumieć to przemawianie do góry, używanie autorytetu w modlitwie? Tak? Kontekst, kontekst, kontekst. Pokazałem wam troszkę szerszy kontekst, czyli powiedzmy autorów innych, całego korpusu Nowego Testamentu odnośnie słów. Ale weźmy tą całą teraz historię, zanim dojdziemy do tego fragmentu. Jezus spodziewał się, że znajdzie figi na drzewie. Nie wiemy dlaczego do końca jest tak, że uczniowie nie byli głodni, a Jezus był rano głodny. Niektórzy komentatorzy mówią, że było to być może dlatego, że jak zwykle zagubił się w modlitwie i głodny wyszedł te figi znaleźć. Czy dziwiliście się kiedyś, jak to jest z tym fragmentem, że Jezus szukał fig, choć nie było pora na figi? Tam jest napisane, nie było to pora na figi. Bo widzicie, nie było to pora na te późne figi, te większe, duże figi, które my znamy, tak? Ale drzewo figowe, ono na Bliskim Wschodzie rodzi dwa razy do roku. I wcześniej, w tym okresie, kiedy Jezus tutaj wczesną wiosną podchodzi, to kiedy pojawiają się te piękne liście figowe, o których też mówiliśmy w kontekście usprawiedliwienia, przykrywania się naszymi liśćmi figowymi, to on spodziewał się, że w tym samym czasie będą te takie mniejsze owoce, tak zwane wczesne figi, które są bardzo słodkie i że jako, że tych drzew było dużo, każdy mógł swobodnie podchodzić i je jeść. Więc Jezus podchodzi i nawet tych fig nie ma. Są liście bez owocu, czyli piękna obietnica bez pokrycia, piękny wygląd bez owocowania. I czy chodzi o to, że Jezus teraz się zdenerwował, mówiąc po naszemu, czy Jezus się wkurzył i dlatego puścił mu nerwy i powiedział to, co powiedział? Nie. Jezus uczy tutaj uczniów bardzo ważnej rzeczy. Jest to jedyny cud w Biblii, który dokonany jest przez Pana Jezusa, który jest cudem destrukcyjnym. Każdy inny cud jest cudem konstruktywnym. Coś robi na plus. A to jest cud na minus. Więc widzimy, że lekcja, której chcę tutaj nauczyć uczniów, jest bardzo, bardzo ważna. I widzicie, Słowo Boże w wielu miejscach w Starym Testamencie przyrównuje drzewo figowe do domu Izraela wraz z jego kultem. Mogę wam przeczytać dwa takie fragmenty. Jeden to jest Izajasz 28:4, jak ktoś notuje. A zwiędnącym kwieciem jego wspaniałej ozdoby, która jest na ich głowie, wypowiada się prorok Izraela, Izajasz, o swoim ludzie, będzie jak z wczesną figą. To jest właśnie z tą figą. Przed owocobraniem, że skoro tylko ją ktoś zobaczy i ona znajdzie się w jego ręku, połyka ją. Czyli Izajasz mówi, że przyjdzie taki wspaniały czas, że Izrael wraz z jego kultem Boga i opisuje tutaj ten czas, który dopiero nadejdzie, kiedy powróci Jezus Chrystus i wszystko odnowi. I Izrael i Kościół będą stanowić jedno pod jednym Panem. Że wtedy będziemy tak słodcy i Izrael będzie tak słodki jak te wczesne figi. To jest Boży plan dla Izraela. To zawsze był. I że inne narody będą się posilać jego owocem. To znaczy, że patrząc na Izrael będą mogły widzieć, jaki jest Bóg. Będą mogły poznać Boga. Ozeasz 9:10 podobnie mówi. Znalazłem Izraela, mówi Pan, jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. I widzicie, choć drzewo figowe pokryte liśćmi wygląda pięknie, oczywiście nie takie jest jego zadanie, żeby wyglądało pięknie. Jego zadaniem jest karmić, wydawać owoce. Więc skoro owoców nie było, to oznaczało, że coś już z tym drzewem jest nie tak. Niektórzy komentatorzy nie przykładają aż tak dużej roli do wagi słów Jezusa. Oni mówią, że to przekleństwo było bardziej stwierdzeniem faktu, dlatego że to drzewo już i tak było zniszczone. Tylko jeszcze nie było tego widać, ponieważ drzewo, które nie ma owoców, to jest już znakiem, że to drzewo już jest chore. My oczywiście, jako charyzmatycy, jesteśmy po tej stronie, że to stwórcza moc słów Jezusa, i mamy prawo tak wierzyć, wypowiedziała słowa, które nazywam, przekleła to drzewo, powiedziała słowa zniszczenia, które albo przyspieszyło ten proces, tak? Ale jakkolwiek musimy wiedzieć, że już z tym drzewem coś jest nie tak. Jezus nie przeklął jakiegoś drzewa, które dobrze mu szło i nagle podwinęła mu się noga. I widzicie, to co zrobił Jezus, to jest przypowieścią. Jest przypowieścią szybko nadchodzącego sądu nad Izraelem i jego świątynią, które są jak bezowocne drzewo figowe. Co robił jeszcze Jezus w naszej historii? Wygonił wszystkich przekupniów. Miejsce modlitwy, ale również miejsce... Czy wiecie, co tam tak naprawdę Jezus zrobił? On na moment, na chwilę usunął system ofiarniczy. On usunął z przedsionku sprzedających gołębi, powyganiał, nie dał możliwości przelania kolejnej krwi. Oczywiście to było na chwilę, nie wiemy, czy to spowolniło, tak? I komentatorzy mówią, że jest to również prorocza zapowiedź tego, że system ofiarniczy Starego Przymierza dobiegł końca. I że to jest nie tylko wyraz zdenerwowania Jezusa na brak modlitwy, ale jest to prorocza zapowiedź tego, że stary religijny system stoi na drodze tego, który jest prawdziwą świątynią, który jest prawdziwym przybytkiem. Zobaczcie, jaka jedyna grupa ludzi była grupą ludzi, co do których Jezus miał najmniej dobrych słów. Kto to był? Faryzeusze. To nie były prostytutki. To nie byli ludzie rybacy. To nie byli pasterze. Ale to byli ci, którzy odpowiadali za kult, za chwalenie Boga. I to oni ciągle chcieli zabić Jezusa. To oni prześladowali Jezusa. Tak? Co mówi list do Hebrajczyków? Że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. I mówi, ma to oczywiście znaczenie obrazowe. Autor listu do Hebrajczyków mówi. Czyli widzicie, Jezus tutaj przed gniazdem mówi, że pewnego dnia ja wypowiadam jak do tego drzewa, że cały ten system padnie. I Jezus w wielu miejscach to mówił. Minęło 40 lat. I co się stało? Tytus. Nie Tytus, Romek i Atomek. Tytus. Przyszły cesarz, wtedy jeszcze generał. Co robi z świątynią? Że kamień na kamieniu nie zostaje. Czy widzicie, w jaki sposób góra została usunięta? A co Jezus mówi? Ktokolwiek by rzekł tej górze, jaka jest najbliższa góra? Góra świątynna. To jest najbliższa góra. Niektórzy komentatorzy mówią, że mogło mu chodzić o Górę Oliwną, ale ona jest tylko widoczna w niektórych dniach przy bardzo dobrej widoczności. Większość się zgadza, że zgodnie z tym najszerszym kontekstem Biblii, tej odkupieńczej historii, Jezus wypowiada i Jezus jakby atakuje stary porządek rzeczy. Coś, co stoi na drodze rozwojowi Bożego Królestwa. Nowemu przymierzu, nowej świątyni, którą stał się Kościół. Jest to zgodne z całym korpusem Biblii. Jest to zgodne z kontekstem pod każdym rodzajem. Tak? Więc widzimy, jak czytacie Zachariasza 4,6, to taki znany fragment, kiedy jeszcze poprzednia świątynia, nie ta Heroda, miała powstać, to również był system, który się temu przeciwstawiał. I wtedy inny prorok, Zachariasz, powiedział, nie będę tego otwierał, kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień szczytowy na górze świątyni z napisem cudny, z okrzykami cudny, cudny. Niektóre tłumaczenia mówią jeszcze lepiej, mówią łaska, łaska. Przymierze łaski. Zapowiedź nowego przymierza łaski. Czyli widzimy, że góra nie oznaczała w Biblii nigdy osobistych jakichś przede wszystkim kwestii. Ona oznaczała coś, co sprzeciwia się Bożym zamiarom. Co sprzeciwia się temu, co Bóg postanawia dla naszej planety. To była zawsze symbolika góry. Czyli szersze spojrzenie. Tak? Czyli moglibyśmy powiedzieć tak. Prawdziwa góra to jest to, co stoi na przeszkodzie rozwojowi Bożego Królestwa. Czyli, teraz mówiąc już na naszym podwórku, wszystko to, co w polskiej kulturze stoi na przeszkodzie Ewangelii, jest górą. A znalazłoby się dużo takich rzeczy. Na przykład brak wiary. Pamiętacie? Podobnie było tutaj z Izraelem. Tydzień temu mówiliśmy, dlaczego Jezus tak naciska, żeby ta wiara była. Dlatego, że Żydzi, podobnie jak Polacy, albo inaczej, Polacy, podobnie jak kiedyś Żydzi, bardzo dużo się modlili, mieli na wszystko modlitwy, po jedzeniu, przed jedzeniem, po dobrym wypróżnieniu, przepraszam, tak powiem, ale też była modlitwa dziękczynna, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, to były modlitwy, w których już się nikt nie spodziewał jakichś wielkich odpowiedzi. Były one w związku z tradycją, znamy to? Tak? Więc Jezus, kiedy mówi, że ja was nauczę modlić się, to mówi, módl się z wiarą, spodziewaj się. Spodziewaj się, że wielki Bóg będzie odpowiadał na twoje modlitwy, więc kontekst tego jest pozytywny. Nie mówię dzisiejszego kazania, żeby osłabić twoje modlitwy, lecz żeby je wyostrzyć we właściwym kierunku. Żeby ten miecz Bożego Słowa, którego używasz w modlitwie, był dobrze naostrzony, więc módl się z wiarą. Nie módl się w słaby sposób. Chcesz przemawiać? Chcesz atakować? Chcesz być odważny w modlitwie? Bądź odważny w modlitwie. Ale przede wszystkim niech to dotyczy tego, co jest w Bożym sercu. A nie, co ty i ja sobie postanawiamy. W tamtych przypadkach postanawiajmy sobie. Ale raczej prośmy Boga. Raczej pytajmy się go, Panie, jeśli taka jest twoja wola. Niech tak będzie. Bardzo bym chciał, żeby tu marzę o podwyżce. Myślisz, że ta podwyżka była dla mnie dobra? Ja myślę, że bardzo dobra, Boże, dla mnie. Ale nie będę mówił, ogłaszam podwyżkę nad moim życiem, bo to jest nadużycie Bożego fragmentu w tym momencie. Ponieważ inne fragmenty mówią, że wszystko, o co się modlicie, ale co znowu Jakub mówi? Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, bo nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to użyć na zaspokojenie swoich własnych namiętności. Tak więc widzimy, że w szerszym kontekście my zawsze powinniśmy dodać, tak, Bóg odpowiada na wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. Okej, więc jeśli w modlitwie ogłaszasz Boże Słowo, powinno ono dotyczyć przede wszystkim rozwoju Jego Królestwa, rozszerzenia Ewangelii. Tak? I teraz kwestia wiary jeszcze powiem. Może jeszcze. Czyli to są te sprawy, na przykład, jeśli widzisz, że w twoim otoczeniu są ludzie, którzy nie znają Pana. Ty z nimi rozmawiasz, ty próbujesz, to ciągle coś nie idzie i tak dalej. To jest góra. To jest prawdziwa góra. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzącego, żeby nie zajaśniało mu światło Ewangelii. Więc idź na kolana, albo idź na jakąś górę, chcesz wtedy krzyczeć, chcesz przemawiać do tego? Rób to. Jak najbardziej. Dlaczego? Bo wiesz, że to jest zgodne z Bożą wolą, bo jest to objawiona w Jego Słowie Boża wola. Odnośnie Jego zamiaru zbawienia każdego człowieka. Tak? To jest przykład. Jeśli widzisz jakąś niesprawiedliwość, jakiś ucisk społeczny. Wołaj o to, ogłaszaj, proklamuj. Jak najbardziej możesz to robić. Możesz użyć silnych modlitw. Dlaczego? Bo wiesz, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, że On chce przywrócić sprawiedliwość. Więc ustawiamy to we właściwym kontekście wszystko, tak? I co to znaczy z wiarą? Ja bym chciał wam zaproponować teraz jeszcze jedną rzecz. Czy wiara jest jakąś niesamowicie ukrytą dyscypliną, którą trzeba zgłębiać, poznawać jakieś prawa? Tak kiedyś myślałem. Prawda jest taka, że wiara to jest po prostu samoczynnie rodzące się zaufanie, które wynika z poznania osoby, której ufasz. Na przykład, idę z moim Tymkiem na basen, on wchodzi na taką wodę pod prąd. Czyli on się jeszcze tam sam nie utrzyma, tak? I on mówi, tata, dalej, dalej. Ja idę bardzo daleko. Także może tyle, co od tym krzesełku. On się rozpędza i prosto skacze do tej wody. Cały się zanurza, idzie pod wodę. Nie umie pływać. I za chwilkę się wynurza naturalnie. Ja go wtedy łapię. Dlaczego on to robi? Bo mi ufa. On we mnie wierzy. Zgadza się? Czy on w jakiś sposób... Skąd wynikła ta jego wiara? Z jego doświadczenia mnie. Z poznania mnie. że było wiele drobnych sytuacji, gdzie go złapałem, gdzie mu nie pozwoliłem się potknąć, ufać, spędzamy razem czas. Czy on zgłębił jakąś dyscyplinę wiary? Czy on poznał trzy prawa duchowe dotyczące wiary? Czy on uwierzył w swoją wiarę i zwątpił w swoje wątpliwości, jak to mówią autorzy niektórych książek? Nie! Czy on w ogóle wie, że ma tą wiarę? Nie, ale ją ma. I podobnie jest z nami. Im bardziej my poznajemy Boga, im bardziej spędzamy z Nim czas i mało tego, im większe mamy doświadczenie tego, jak On działał w przeszłości w naszym życiu, tym Bóg udziela ci tej wiary, która jest po prostu zaufaniem. Nie jest jakąś magiczną dyscypliną, którą trzeba zgłębiać. Rozumiecie to? Tak? Więc wiara nie w co. Wiara w kogo? To nie wiara jest istotna, tylko obiekt wiary, którym jest Bóg. I trzy rzeczy zaproponuję. Więc po pierwsze, kiedy modlisz się, to modlisz się z wiarą do Boga, który jest wszechmogący. Pamiętacie, co Jezus mówił w Ogrodzie Oliwnym? Jak zaczął swoją modlitwę? Ojcze, Ty wszystko możesz. To znaczy, że wiedział, że Bóg może zrobić wszystko. Bóg, nie ma takiej rzeczy, której by Bóg nie mógł zrobić, gdyby chciał zrobić. Ponieważ Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Jeśli Bóg czegoś nie robi, jest jakaś historia rzeczy, czemu On czegoś nie robi, tak? To dlatego, że z jakiegoś powodu On nie chce tego zrobić. Że On postanawia się na przykład ograniczyć do Twojej modlitwy, że dopóki się nie pomodlisz, to On nie zadziała. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że nie chce. Ale Bóg jest wszechmogący, On może wszystko. I my powinniśmy zgłębiać wszechmoc Boga. Powinniśmy rozważać Boże Słowo, Jego działanie w historii zbawienia. Jak wielki jest, jak rozstąpiło się Morze Czerwone. To jest wielki jest nasz Pan. Jest ogromny, jest potężny. W Jego ręku są szczyty gór. Narody znaczą dla Niego tyle, co pyłek. I Ty nagle wypowiadasz modlitwę i ten wszechmocny Bóg słyszy Twoją modlitwę. Czy widzisz, że ja nic nie mówię o wierze, ja tylko mówię o Bogu. A tobie już chce się pomodlić o coś. Tak? Więc dlatego Jezus to atakuje, kiedy przychodzi do niego ojciec chłopca, mówi, jeżeli coś możesz, zrób to. A Jezus, co się zatyczy, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Tak? Dwa. Czyli po pierwsze, wiara w to, że Bóg jest mądry, wszechmocny. Dwa. Wiara w to, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry dla ciebie. To znaczy, że nie zrobi nic w twoim życiu, co jest przeciwko tobie i co ci zaszkodzi. Jezus wiele razy o tym mówił. Izrael poprzez to, w jaki sposób Bóg się z nimi rozprawiał, zaczęli wątpić w Bożą dobroć. Więc kiedy przychodzi Jezus, nie rozumieli tak naprawdę, że ten proces wychowawczy jest po to, żeby oni wrócili do Boga i byli zbawieni jako naród. A nie po to, że Bóg się na nich wyżywa. Więc Jezus przywraca i mówi do Boga Ojcze. On przywraca tą pozytywną stronę Boga. Więc chcę ci powiedzieć dzisiaj, Bóg cię kocha, niezależnie co się dzieje w twoim życiu. Bóg cię kocha, Bóg jest dla ciebie dobry. Bóg jest lepszy niż myślisz, że jest. Bóg jest dla ciebie lepszy niż ty jesteś dobry dla osoby, którą ty najbardziej kochasz. Pomyśl, kogo najbardziej kochasz. Z ludzi. Pomyśl. Pomyśl, gdybyś miał $1,000,000. I musiał je wydać w 3 dni na tą osobę. Pomyśl, że masz 3 życzenia, które by się spełniły w 3 dni. I możesz wykorzystać tą osobę. Zaszalałbyś, nie? Pomyśl, że Bóg jest lepszy dla ciebie, niż ty jesteś dla tej osoby. Dlatego, że Jezus mówi, że jeżeli wy będąc złymi potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I tu przechodzimy, i tutaj jest taka kropka, bo wtedy powstaje nas pytanie, no, skoro on jest taki dobry, to dlaczego jest czasem tak źle, tak? Okej. Po trzecie, on jest nie tylko wszechmocny, on jest nie tylko dobry, on jest jeszcze mądry. Jest mądrzejszy ode mnie i od ciebie. Bóg jest mądry i dlatego nie zawsze wszystko się dzieje po naszej myśli. Jeden fragment, to jest ostatni, który dzisiaj czytam. 5 Mojżeszowa 8. Jeden z moich ulubionych fragmentów. Myślę, że zrozumiecie, o co tu chodzi, że będziecie umieli przyłożyć go do swojego życia. Więc widzicie, ja bym powiedział tak, Bóg odpowiada na nasze modlitwy odnośnie naszych próśb, tylko nie zawsze tak, jak Ty i ja byśmy w danym czasie chcieli, żeby na nie odpowiedział. Dlaczego? Odpowiedź jest na przykład w 5 Mojżeszowej 8:12. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i uważaj, aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazania, czy nie. To nie wtedy, kiedy jest dobrze w Twoim życiu, okazuje się coś w Twoim sercu. Tylko wtedy, kiedy modlisz się i jest inaczej niż się modlisz, wypływa z Twojego serca to, co jest w Twoim sercu. Prawda czy nieprawda? Tak. Czy masz szansę poznać, gdyby Bóg odpowiadał od razu na każdą Twoją modlitwę, czy masz szansę poznać, jaki jesteś? Nie. Czy masz szansę w związku z tym się o to pomodlić, żebyś się zmienił? Nie. Tylko wtedy, jak z Ciebie wypłynie, jak się rozczarujesz sobą, dopiero wtedy rozczarowany sobą możesz przyjść do Boga i Bóg może i powiesz, Panie, potrzebuję przyjść do Twojego tronu miłosierdzia i łaski, żeby znaleźć łaskę w stosownej porze. Upokarzał Cię, morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I 14 werset. Serce Twoje, żeby nie stało się... Pan... Może 15. Bóg, który Cię prowadził przez wielką, straszną pustynię, gdzie były węże jadowite, skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla Ciebie z wody z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali ojcowie, aby Cię upokorzyć, aby Cię doświadczyć, ale uważaj, lecz w przyszłości obrócić Ci do ku dobremu. Amen. I to jest Boży cel dla siebie. I to jest to, dlaczego czasem odpowiedzi na Twoje osobiste modlitwy są inne niż Ty i ja byśmy chcieli. I to jest też odpowiedź, dlaczego autorzy Nowego Testamentu nie promują atakowania osobistych rzeczy poprzez ogłaszanie, proklamowanie, związywanie, odcinanie i wszystko, co jest w tym rodzaju. Tak? Ponieważ nie wiesz, co Ci wyjdzie na dobre. Bo nie znasz Twojego serca, tak powinieneś je znać. Taka jest prawda. O mnie tak samego Tobie. Ale oczywiście Bóg daje nam o wiele więcej niż chce. Tak? Więc już kończąc, Pan Jezus kończy jak? O przebaczeniu. I widzicie, właśnie to dokładnie robi Ewangelia. Czym jest przebaczenie? Czy widzicie znowu, jak to pięknie koresponduje z modlitwą pańską? Zobaczcie, jak Jezus proklamował, jak Jezus ogłaszał. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Czy widzicie, jak to jest podobne do mówienia do góry, do proklamacji, do ogłaszania, że tam byś postawił wykrzyknik na końcu, a potem przebacz nam nasze winy. I tutaj dokładnie to samo Pan Jezus mówi. Jak to jest możliwe, żebyś był tak odważny w jednej modlitwie? I tak miękki. Tylko kiedy Cię Ewangelia przemienia. Tylko kiedy widzisz Jezusa, który wybaczył Ci tak wiele. Ty sprawdzasz swoje serce, żeby wybaczyć innym. Jesteś mięciuteńki przed Nim. A równocześnie wiesz, że On tak bardzo Cię ukochał, że umarł za Ciebie na krzyżu, więc jesteś odważny, żeby ustanawiać Jego królestwo i walczyć o Jego sprawiedliwość i proklamować. I tu już muszę kończyć, kochani. Więc może powstańmy, chwilę pomodlimy się teraz. Panie, dziękujemy Ci za tą przemianę, jakiej dokonujesz w nas. Za ten balans, w jaki wprowadzasz nas. Panie, że możemy być tacy odważni, że Ty uczysz nas, jak mamy walczyć o sprawiedliwość, jak mamy przemawiać do gór, które są w naszym społeczeństwie, ale też jak mamy przemawiać do tych gór, które są w naszym sercu, do tego, co podnosi się i chce zająć miejsce Boga w naszym życiu. To są również te góry, które stają na przeszkodzie. To jest to wszystko w nas. Panie, my przemawiamy do tego wszystkiego, żeby usunęło się z naszej drogi, żebyśmy mogli bardziej widzieć Ciebie, te góry, które przysłaniają nam Twój obraz. I Ojcze, prosimy Cię również o nasz naród, o nasz kraj, o ludzi w tym mieście, o osoby, które znamy, o którym się modlimy, Panie, czymkolwiek ich umysły zaciemniały. My teraz ogłaszamy i proklamujemy w imieniu Jezusa, żeby zasłona spadła z ich oczu, żeby nawrócili się do Ciebie, że kiedy usłyszą Ewangelię, że będą mogli upaść przed Tobą na kolana. Panie, prosimy Cię o wszystkie osoby, z którymi mamy styczność. Ale również prosimy Cię o nas, żeby ta góra obawy przed podzieleniem się wiarą, żeby padła w naszym życiu również, Panie. Żebyśmy nie bali się stracić reputacji, żebyśmy nie bali się być Twoim świadectwem i powiedzieli, jak wiele zawdzięczamy Tobie, że Ty żyjesz, że Ty zmartwychwstałeś, Panie. Pomóż nam być odważnymi, ale równocześnie sprawdzamy nasze serce i pomóż nam być miękkimi w naszym sercu. Pomóż nam badać nasze serce, czy nie żywimy urazy przeciwko komu. Czy nie wywyższamy się w naszym sercu. Czy nie uważamy się za lepszych przed Tobą. Czy nie uważamy się za lepszych od innych. Wybacz nam, Panie, to. Dziękujemy Ci za to. Amen.